Gościem Poranka Wnet jest pan Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry.
Witam panią, witam gorąco, serdecznie państwa, choć dzień jest taki trochę ponury. Wszyscy już czekamy na wiosnę, ale uśmiechamy się do państwa tutaj z panią redaktor.
Tak, pan minister się uśmiecha. No, ale czy pan się tak uśmiecha, jak pan patrzy na kampanię wyborczą, tegoroczną wyborczą, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie?
Tak, pani redaktor, uśmiecham się. Ja muszę pani powiedzieć, że bardzo uważnie wysłuchałem wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo wielokrotnie powtarzał słowo służba. Służba Rzeczypospolitej, służba narodowi, służba państwu. Ja myślę, że to jedyny prezydent, który w taki sposób patrzy na swoją powinność, na swoją misję jako głowy państwa. To jest służba narodowi i to trzeba zrozumieć, to trzeba mieć w sercu. Pan prezydent Duda ma takie głębokie przekonanie o tej misji i tą misję realizuje. Najważniejszym elementem, to także podkreślił, jest rozmowa z Polakami. Tych spotkań odbywa rzeczywiście bardzo dużo, nie tylko przy okazji kampanii. Co ważne, trafia do małych miejscowości, miasteczek, tam gdzie mieszkają i żyją Polacy, gdzie może problemów takich codziennych jest więcej niż w wielkich miastach, takich jak Warszawa, czy inne polskie metropolie.
Mówi pan, że jest to służba narodowi, służba państwowa, a jak pan odebrał informację o tym, że wczoraj pojawił się prezydent Andrzej Duda na konwencji wyjazdowej Prawa i Sprawiedliwości? To dobra informacja?
Wie pani, to myślę, że to naturalne, że pojawia się w środowisku, którego popiera, ale prezydent przedstawia się jako, no to jest takie nasze ulubione sformułowanie, jako prezydent wszystkich Polaków, trafia do bardzo wielu rodaków, rozmawia z nimi i myślę, że te inicjatywy, które podejmuje, ja znam wiele takich inicjatyw, które może nie są powszechnie znane, ale inicjatyw na przykład dla środowisk kresowych, to są inicjatywy bardzo konkretne. Ja to często powtarzam, ale powtórzę raz jeszcze. Jak podróżowałem na wschodzie, to Polacy ze łzami w oczach mówili, był tutaj pan prezydent, Polska o nas pamięta. I naprawdę to niezwykle ważne. Ja nie pamiętam, żeby poprzedni prezydenci tak angażowali się w te niezwykle istotne sprawy, bo pamięć o Polakach wywiezionych kiedyś, czy ich już następcach, ale ciągle przecież żywa tam jest pamięć o Polsce. To jest niezwykle ważna. Jeżeli zapomnimy o swojej historii, zapomnimy o swoim dziedzictwie, to rzeczywiście nie mamy prawa do istnienia.
Wczoraj pojawił się sondaż no zaskakujący, bo w drugiej turze, jeżeli doszłoby do takiego starcia Władysław Kosiniak-Kamysz, a obecny prezydent Andrzej Duda, uwaga, przegrywa 2%. Pan nie niepokoi się o to, że może dojść do takiej sytuacji?
Wie pani, mnie to aż tak bardzo nie zaskakuje, dlatego że pan Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim spokojnym politykiem, także dosyć umiarkowanym. No, ostatni rok przyniósł takie dla mnie osobiście rozczarowanie, ale
dlaczego?
No, myślę o tej koalicji europejskiej, koalicji tęczowej, jak to było nazywane. Myślę, że to rozczarowanie no, skutkowało później zmianą orientacji i sformułowaniem tej koalicji polskiej. Ale raz jeszcze podkreślę, pan Kosiniak-Kamysz jest osobą, no, która wyróżnia się na tle innych kandydatów. Myślę, że Polacy oczekują właśnie takiego spokoju, taki spokój, takie opanowanie, taką pokorę reprezentuje pan prezydent Andrzej Duda i ja myślę, no dobrze życzę panu Kosiniakowi, ale no nie ma szans dostania się do drugiej tury, więc to takie trochę pocieszenie dla niego.
W ubiegłym tygodniu zaprezentowano sztab prezydenta Andrzeja Dudy, szefową sztabu została Joanna Turczynowicz-Kieryło, no i też pojawiły się różne takie jakieś wątpliwości, zastrzeżenia, czy brała udział, czy nie brała w jakichś kampaniach, czy chodziła w nocy, czy nie chodziła w nocy. Pan uważa, że to jest dobry ruch, dobre rozwiązanie, pani Joanna?
To bardzo dobra nominacja. Pani mecenas jest osobą, która ma bardzo taką piękną kartę, by broniła bardzo wielu słusznych spraw. Ja myślę, że ta sytuacja, która jest szeroko opisywana, jest takim dla mnie zaskoczeniem. No, kobieta ma prawo się bronić i kobiety, osoby słabsze, dzieci zawsze w naszej kulturze...
A nie zastanawia pana, że o 1:40 czy tam 1:50 była w nocy gdzieś i rozwieszała jakieś ulotki czy coś takiego miała robić?
Wie pani, no, aktywni ludzie pracują bardzo długo. Mnie także zdarza się bardzo długo pracować. Naprawdę ja wierzę ufam w tej sprawie wyjaśnieniom pani mecenas.
Tak, pani mecenas, przejdźmy do pana obecnej pracy. Wiceminister aktywów państwowych to jest chyba jedno z najbardziej istotnych, to jest chyba jedno z najważniejszych ministerstw, właśnie o tym, o którym mówię, aktywów państwowych. Jak wygląda struktura, jak wygląda budżet, bo no jest to nowe ministerstwo.
No przed,
stosunkowo nowe.
Przed wejściem na antenę powiedziała pani redaktor, że to najważniejszy resort. Teraz mówi pani, że jeden z najważniejszych.
No najistotniejszy,
ja myślę, że nie kłóćmy się o to. Natomiast jest to ważny resort. To jest resort, który grupuje aktywa, czyli majątek wszystkich Polaków.
No jak ten majątek wygląda, panie?
Naszą powinnością jest dbałość o ten majątek. On jest w bardzo różnym stanie. Są bardzo dobre przedsiębiorstwa polskie, takie jak Polskie Linie Lotnicze LOT,
z których
jesteśmy dumni, czy PKN Orlen, który jest dzisiaj taką perłą w koronie polskiej. KGHM ma pewne trudności związane z, krótko mówiąc, delikatnie mówiąc, nieudaną inwestycją zagraniczną, wielką inwestycją zagraniczną.
Mówi pan o Kanadzie czy o Chile?
Mówię przede wszystkim o Chile, ale ten
no to zdejmijcie z nich podatek miedziowy.
Kanadyjski.
Po co im taki duży podatek.
Ten kanadyjski epizod także niesie za sobą pewne
trudności.
A ten
podatek miedziowy?
Jeśli chodzi o podatek, no pani redaktor, Polska powinna korzystać ze swoich zasobów. Polska w rozumieniu całego państwa, całego narodu. To nie jest tak, że firmy, które działają na naszym terenie, pracują wyłącznie dla jakiejś wąskiej grupy. Ale to jest majątek wszystkich Polaków, całego narodu i powinniśmy wszyscy z niego korzystać w określony sposób.
Ale pamięta pan, jak Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle rząd Dobrej Zmiany, czy przedstawiciele Dobrej Zmiany, jak ten podatek w 2012 roku wchodził w życie, no to grzmiali, że jest to zamach na wolną firmę, że ten podatek trzeba by zlikwidować, no a państwo tego też nie zrobili.
Tak, patrzymy na to racjonalnie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że firma miałaby ograniczone środki inwestycyjne, to nie wykluczamy wycofania się z tych rozwiązań, ale
na razie
nie ma takiej potrzeby. Natomiast ważne jest, żeby rzeczywiście ta polityka właścicielska była taka aktywna, bo dotychczas nasi poprzednicy patrzyli na państwo jako zło konieczne. Mówili o tym, że państwo jest złym właścicielem, że państwo
zawsze przegrywa w tej walce. Ale mówmy o tym, co państwo robią, a nie o tych poprzednikach.
Państwo z dużej litery, państwo polskie.
Ministerstwo Aktywów Państwowych, w skrócie MAP, jak właśnie wygląda to, co państwo zarządzają, to czym państwo zarządzają, to jest ile to jest spółek, jaki to jest budżet, to można oszacować?
To jest ponad 200 podmiotów. Jaka jest wartość tych podmiotów? No to jest olbrzymia wartość.
Miliardy, tak.
To są setki miliardów złotych i wartość tego majątku, no chcemy, żeby była coraz wyższa, żebyśmy jako państwo się bogacili, żeby to był też taki wymiar naszego bogactwa narodowego, ale no, jest taki także element wizerunkowy. No, jak jesteśmy poza granicami kraju, jak widzimy samolot Polskich Linii Lotniczych, to robi nam się ciepło na sercu, bo to taka namiastka Polski. Jak widzimy statek polski, który wpływa do portu, czy możemy zatankować w Berlinie na stacji PKN Orlen, to myślę, że wszyscy czujemy się lepiej. My byliśmy dotychczas takim krajem, który sprowadzał kapitał, który zachowywał się bardzo pasywnie. Teraz to odwracamy. Muszę pani powiedzieć, że kilka miesięcy temu byłem w Szwajcarii. Tam, gdy moi rozmówcy, parlamentarzyści szwajcarscy dowiedzieli się, że Polska duża firma przejęła wielką firmę szwajcarską, to nam te rozmowy od razu szły dużo łatwiej, bo oni mówią, no tak, wielki szacunek. Macie wielkie przedsiębiorstwa, wielkie osiągnięcia i jesteście naprawdę krajem, który dzisiaj budzi podziw. No ja to często podkreślam, ale proszę zrozumieć, obroty nasze dzisiaj Polski z no, takim hegemonem gospodarczym Niemcami są dwukrotnie większe niż Rosji, wielkiej Rosji, wielkiej obszarowo, także wielkiej, a jeśli chodzi o zasoby, to bardzo wiele mówi. My naprawdę wiele zrobiliśmy przez te lata i dzisiaj czas przełamać taką barierę. Czas na to, by Polska zajęła takie no, zasłużone miejsce wśród narodów europejskich, narodów światowych.
Na pewno musimy bardzo poważnie rozważyć cały model energetyki i te analizy będą właśnie opracowywane w Ministerstwie Aktywów Państwowych. O tym mówił m.in. wicepremier Jacek Sasin. Jaki ten przyszły model energetyki ma być w Polsce realizowany? Jak pan to widzi?
Rzeczywiście czeka nas prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o elektroenergetykę, bo musimy, no chcąc nie chcąc, musimy zmienić nasz tak zwany miks energetyczny, czyli zasób paliw, z których produkujemy energię elektryczną. Dzisiaj dominującym paliwem jest wciąż węgiel kamienny, węgiel brunatny, natomiast przyszłość będzie taka, że ten węgiel będzie, jego udział będzie stopniowo schodził z dzisiejszych 80% do, jak to planujemy w roku 2040, do około 40, najwyżej 50%, więc bardzo duże ograniczenie roli węgla. W ogóle no, mamy taką nadzieję, że pojawią się w międzyczasie czyste technologie węglowe, że nie stracimy tego naszego zasobu, który jest przecież dla nas niezwykle ważny. Ale co w zamian?
Otóż, właśnie, jakie zastępstwo tego
dla
węgla?
Mnie osobiście, ponieważ w Ministerstwie Aktywów odpowiadam za morską energetykę wiatrową, to jest taka wielka przyszłość, wielka nadzieja. Zaplanowaliśmy w takim dokumencie strategicznym polityka energetyczna Polski aż 10 gigawatów nowych mocy na polskim Bałtyku.
A ile Polska potrzebuje rocznie tych gigawatów?
Polska potrzebuje ich bardzo dużo. Potrzebuje ich pięciokrotnie więcej, ale jeżeli...
Czyli jedna piąta miałaby być na morzu,
jeżeli
tak?
Jedna piąta mogłaby pochodzić z morza, to już bardzo, bardzo, ale... bardzo dużo. Tutaj muszę od razu Państwa uspokoić, że to będzie taka instalacja nieinwazyjna, że nie zobaczymy tych wiatraków z plaż, bo one będą daleko w morzu, nie będą przeszkadzały rybakom, nie będą przeszkadzały naszym marynarzom.
Panie ministrze, że nawet 1000 takich elektrowni wiatrowych może stanąć, gigantyczny projekt, skala sięgająca 120 miliardów złotych.
Tak, ale to jest jeden z...
Skąd pieniądze na to wziąć? Przecież to jest 1/3 budżetu kraju.
Pani redaktor, nie będzie z tym problemu. Dla tych projektów znajdzie się finansowanie dłużne, znajdzie się finansowanie unijne, ale także zwykłe komercyjne finansowanie, dlatego że to są to projekty bardzo atrakcyjne ekonomicznie.
A technologia?
Technologia, tutaj muszę panią zaskoczyć, w dużej części jest już w Polsce, bo my produkujemy bardzo wiele elementów do tychże elektrowni wiatrowych. No nie produkujemy niestety serca tej elektrowni, czyli turbiny.
Ale
pani redaktor, czynimy wszelkie starania, żeby taki zakład, przynajmniej to jest taki wariant minimum światowego producenta w Polsce się pojawił, a być może nawet sami będziemy w stanie skonstruować taką turbinę. Mamy wiele przedsiębiorstw energetycznych. Wspomnę tu choćby zakłady Cegielskiego, które produkowały takie elektrownie stacjonarne. One do dzisiaj działają na Wyspach Greckich przez dziesięciolecia. Są uznawane za jedne z najbardziej efektywnych i takich trwałych konstrukcji. Więc mamy takie możliwości i będziemy chcieli je wykorzystać. Jeden z naszych głównych celów to jest to, by polska gospodarka na tym bardzo skorzystała. Ale o jednym elemencie jeszcze chcę powiedzieć.
Panie redaktor, króciutko.
Polacy wzięli sprawę w swoje ręce i na dachach swoich domów instalują także takie mikroelektrownie, których jest już bardzo dużo. Jest już ich 130
można
tysięcy.
Można dofinansowanie na to dostać?
I można dostać na to dużą dopłatę z ministerstwa, no i... głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja sam, muszę Państwa zachęcić, sam instaluję na dachu swojego malutkiego domku także taką elektrownię. Więc polecam wszystkim Polakom, warszawiakom, także mieszkańcom krajów.
Mówi Pan o dopłacie do tego typu rozwiązań, ale także informacja, która się pojawiła, to są dopłaty do prądu. Mówi się o rekompensacie. Będzie można się po taką rekompensatę zgłosić, rozumiem, do danego odbiorcy i będzie można będzie można otrzymać odpowiedni ekwiwalent, tak, za zużycie prądu. To Państwo planują.
Tak, to też jest rozwiązanie, które wprowadzamy po to, by rzeczywiście ulżyć Polakom. No mamy taką sytuację dosyć nadzwyczajną, w której...
Ale i tak mamy jeden prąd jeden z tańszych w Unii Europejskiej.
W której tak zwany podatek ekologiczny, cena uprawnień za emisję CO2, do emisji CO2, no, wzrosła bardzo mocno w ostatnich miesiącach i chcemy ten wzrost, ten taki nadzwyczajny, trochę sztuczny wzrost Polakom zrekompensować.
Ale nie każdy
i taki jest cel.
Dostanie tę rekompensatę.
No, panie redaktor, w znakomitej większości otrzymamy tą rekompensatę. Ci z nas, którzy są troszkę zamożniejsi, są w tej drugiej skali podatkowej, tej rekompensaty nie otrzymają. Ja tej rekompensaty nie otrzymam i słusznie, bo poradzę sobie bez niej.
I na koniec niedawno premier Mateusz Morawiecki był w Japonii. Tam rozmawiano na temat budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Na jakim etapie są te rozmowy?
Te rozmowy są bardzo zaawansowane. My w tej chwili tak naprawdę myślimy o wyborze technologii. Jesteśmy w takim dosyć trudnym momencie, bo dotychczasowa technologia dużych bloków energetycznych jest taką technologią schodzącą. Wchodzą małe reaktory, które nas bardzo interesują z uwagi na możliwość wykorzystania, lepszego wykorzystania sieci. Tak tylko krótko powiem, ale to także przyszłość. To jest także kolejne 10-15% polskiego miksu energetycznego, poza morską energetyką wiatrową i poza tymi instalacjami fotowoltaicznymi, które wszystkim Polakom polecam.
To my jeszcze przypomnijmy, jeżeli Państwo zarabiają właśnie, tak jak Pan Minister powiedział, 7127 zł brutto miesięcznie, taka rekompensata za prąd się Państwu nie należy. Poniżej trzeba złożyć odpowiednie wnioski za rekompensatę. To będzie kosztowało budżet Państwa, czyli nas też około 2 400 000 000.
Takie są nasze szacunki. Tak, bardzo dokładnie to pani redaktor zacytowała.
Tak, tyle pamiętam. Pan Zbigniew Gryglas, Porozumienie Jarosława Gowina, wiceminister aktywów państwowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. A mogę mieć do państwa prośbę. Czy możemy wysłuchać mojego ulubionego aktora, takiego aktora, który śpiewa bardzo smutne, refleksyjne piosenki, ale ja po prostu je kocham. Edmund Fetting.
To my teraz przez 2T... pisane. My teraz szukamy, czy mamy, a jednak żal. Nim stanie dzień jest.
Nim stanie dzień, tak? No właśnie, bardzo proszę.
A to tak. Jest z filmu.
To taki obraz z powojennego filmu, który zapewne
Dłoń
państwo...
I pięść?
Prawo i pięść?
Prawo i pięść.
Prawo i pięść z Gustawem Holubkiem.
Tak, z Gustawem Holubkiem. Tak, no to słuchajmy. Godzina 8:36, a w studiu Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukasz.
A do otwarcia lokalów wyborczych zostało 64 dni. Ostatnie dni, no 64 do pierwszej tury wyborów, a potem być może druga. Stąd będziemy Państwu opowiadać o tym, jak przebiega kampania wyborcza. Na początek dr Sławomir Mencen, ekonomista, doradca podatkowy, wiceprezes partii Korwin i członek sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
To pójdźmy śladem pieniędzy, jak zbieranie funduszy na kampanię.
Powoli, ale w dobrym kierunku. Pieniędzy jest coraz więcej, a nie coraz mniej, co jest bardzo dobrą oznaką. Mamy oczywiście problem bardzo duży z pozyskaniem finansowania. Głównym problemem jest kalendarz. Tak naprawdę te wybory są dla nas trochę za wcześnie. Partia Konfederacja powstała dopiero w zeszłym roku. Mieliśmy pierwsze wybory, pierwsze sprawozdanie finansowe i dopiero pierwsze pieniądze dostaniemy za kilka miesięcy subwencji. W związku z czym jesteśmy na straconej pozycji w porównaniu do innych partii, które tą subwencję już mają, a my jeszcze nie. Dlatego mamy pewne trochę większe problemy niż konkurencja ze sfinansowaniem kampanii.
Szymon Hołownia też nie ma subwencji w ogóle, nawet nie może liczyć, że dostanie, bo przecież nie ma swojej partii, a startuje i kredyt, zdaje się, uzyskał. Krzysztof Bosak takiego szczęścia nie miał.
Przede wszystkim Krzysztof Bosak nie ma takiego kredytu zaufania jak Szymon Hołownia w elitach biznesowo-politycznych. politycznych oraz medialnych naszego kraju, w związku z czym to jest to sytuacja zupełnie nieporównywalna.
Platforma bierze kredyt na kampanię, Szymon Hołownia bierze kredyt, PSL chyba też bierze kredyt, Lewica też będzie się kredytem posiłkować, Konfederacja też chciała.
Tak jak powiedziałem, chcieliśmy, ale żaden bank nie chce nas sfinansować. Powiem szczerze, że troszkę im się nie dziwię, ponieważ wszyscy pamiętają to, co zrobił Ryszard Petru kilka lat temu, kiedy również wziął kredyt na kampanię wyborczą. Sytuacja jest oczywiście trochę inna, bo on jeszcze był wtedy przed uzyskaniem dotacji, jeszcze przed uzyskaniem jakiegokolwiek wyniku w wyborach. My już ten wynik zrobiliśmy dobry, więc subwencję otrzymamy, tylko niestety dostaniemy ją dopiero za kilka miesięcy.
To ma być najdroższa kampania w historii i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma chcą wydać po 20 milionów na kampanię swoich kandydatów. Jak państwo nadrobicie dystans finansowy? No
wiadomo, że 20 milionów nie wydamy. Oczywiście jest zupełnie zrozumiałe, że obydwie partie chcą wydać tyle pieniędzy. Przecież od wyniku tych wyborów będzie zależała cała Polska przez ładnych kilka lat. Nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa nawet przedterminowe wybory, gdyby nie wygrał Andrzej Duda, więc wynik tych wyborów jest naprawdę kluczowy i w ogóle się nie dziwię, że dwie największe partie zamierzają wydać dziesiątki milionów złotych na kampanię.
Największe banki są albo zależne od rządu, albo zależne od kapitału zagranicznego i tu trzeba przyznać, że nie jesteśmy faworytami ani jednej, ani drugiej grupy, powiedział Krzysztof Bosak, sugerując, że to polityka, a nie czysta ekonomia stanęła na przeszkodzie, aby państwo mieli pieniądze na kampanię.
Diagnoza po części oczywiście jest słuszna. Rzeczywiście nie ma zbyt wielu polskich banków z polskich prywatnym kapitałem. Są to coraz mniejsze banki, które mają coraz mniejszy udział w rynku. Coraz bardziej dominujący w sektorze bankowym jest kapitał państwowy. No i w sumie się nie można dziwić, jeżeli załóżmy bank PKO SA, czy nawet BP, czy Alior przyznał nam kredyt, to ich prezesi pewnie potem musieliby się na Nowogrodzkiej mocno tłumaczyć. Z tego powodu nie dziwię się, że banki, nawet jeżeli nie było takiego bezpośredniego polecenia z Nowogrodzkiej, nie finansujcie Konfederacji, to zadziałał taki prawdopodobnie mechanizm autocenzury i ci ludzie sami wiedzieli, czego nie należy robić, żeby nie narazić się swoim przełożonym.
Ponad połowa, niewiele, ale jeszcze ponad połowa sektora bankowego to są banki prywatne, w większości te zagraniczne. Tutaj jaki był kłopot ideowy, jak pan doktor myśli?
Wie pan, nie potrafię panu dokładnie powiedzieć, jak wygląda proces decyzyjny czy analiza ryzyka w wielkich międzynarodowych bankach, więc mógłbym tylko spekulować, a nie chciałbym.
No Krzysztof Bosak spekulował, że nie jesteście faworytami wielkich zagranicznych koncernów finansowych.
Ma rację. Pytanie, czy rzeczywiście to przeważyło, czy też przeważyła zwyczajna analiza ryzyka, bo nie ma co ukrywać, że taki bank wziąłby na siebie ryzyko, że na przykład dotacja zostanie nam zabrana, co również w historii się zdarzało.
Ryszard Petru, tak jest, był już wspomniany, a nie tylko Ryszard Petru, też inne partie. Kiedyś PSL straciło subwencję i ledwo co.
Kiedyś, 12 lat temu, PiS miał stracić subwencję i prawdopodobnie z tego powodu mieliśmy nawet przedterminowe wybory, ponieważ obowiązuje zasada dyskontynuacji. Skoro wybory odbyły się wcześniej, to PiS nie zdążył tej dotacji stracić.
To jeszcze zapytam, jak prowadzić kampanię bez dużych pieniędzy?
No przede wszystkim musimy liczyć na zaangażowanie naszych sympatyków oraz na pracowitość oraz oddanie tej kampanii naszego kandydata, czyli Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak cały czas jest albo w Polsce, ma codziennie jakieś spotkania, albo w telewizji czy w radiu, jest bardzo pracowity i staramy się przez tą swoją pracowitość nadgonić braki finansowe.
Nie będzie dużo billboardów, nie będzie dużych pogłębionych badań. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, że te pogłębione prywatne badania cały czas kształtują wyobraźnię polityków i w zasadzie są podstawą ich działań. Na ślepo będzie to
powinny wyciąć. Być, ale akurat w tej kampanii nie tylko my będziemy działać na ślepo. Z tego, co docierają do mnie informacje, to właściwie prawie wszyscy mają problem z brakiem takich działań. Przed 2015 rokiem PiS zainwestował, jeżeli dobrze pamiętam, kilkaset tysięcy w bardzo pogłębione badania. To nie były takie pytania, że ktoś chodzi po ulicy, się pyta, tylko wywiad z jedną osobą trwał godzinę, po czym był powtarzany po pół roku. To są olbrzymie fundusze, dzięki czemu można bardzo dobrze zmapować nastroje społeczne i wiedzieć, co należy ludziom zaproponować, żeby dostać dużo głosów. Z tego, co docierają do mnie informacje, w tym roku Andrzej Duda póki co takimi badaniami nie dysponuje. I jego konkurencja również, nie wiem, jak wygląda to w przypadku Szymona Hołowni. Dlatego mniej więcej w tym momencie wszyscy poruszamy się trochę na ślepo. Zresztą odpryskiem tego poruszania się na ślepo jest spór, który niedawno wyszedł pomiędzy prezesem Klubu Jagiellońskiego Piotrem Trudnowskim, a Michałem Karnowskim, gdzie jeden drugiemu zarzucał, że źle podchodzą do tej kampanii wyborczej. Zaplecze Porozumienia twierdzi, że kampania powinna być taka bardziej ekspercka, taka bardziej łagodna, skierowana do centrum, a Michał Karnowski kontrował, że właśnie powinna być taka radykalna, więc nawet na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości trwają spory co do tego, jak do tej kampanii podejść.
Piotr Trudnowski wczoraj był gościem Popołudnia Wnet i też o tym mówił. Można na stronie www.wnet.fm tą rozmowę rzecz jasna odsłuchać. Dr Sławomir Mentzen, członek sztabu Krzysztofa Bosaka, w studio Poranka Wnet, no to intuicja pana doktora jak podpowiada, jak się poruszać, w którym kierunku iść, jakie grupy elektoratu są do przekonania dla Krzysztofa Bosaka?
Musimy najpierw spojrzeć na wyniki, które mamy z tych otwartych sondaży. Chyba wczoraj czy przedwczoraj pokazało się badanie pokazujące, jak wyglądają preferencje wyborcze uczestników wyborów parlamentarnych w zależności na tego, na kogo głosowali. Się okazuje, że tylko Andrzej Duda może liczyć na prawie 100% lojalność wyborców Prawa i Sprawiedliwości z zeszłego roku. Pani Kidawa-Błońska miała zaledwie 70 kilka procent, a reszta kandydatów poniżej 50, tam było 40 kilka procent.
Czyli że Krzysztof Bosak może był źle wybranym kandydatem Konfederacji, bo nie przekonuje, jak rozumiem, istotnej części waszego elektoratu z jesieni.
Znaczy ten sam problem ma PSL, ten sam problem ma Lewica, w związku z czym ci trzej kandydaci w pierwszej kolejności muszą teraz ciężko pracować. W przypadku Krzysztofa Bosaka mogę powiedzieć, że to robią, nad uzyskaniem zaufania wszystkich wyborców Konfederacji z wyborów parlamentarnych. Z tego powodu Krzysztof Bosak bardzo dużo mówi o obniżce podatków, właśnie o konieczności postawienia na wolny rynek, czy też taki właśnie swobodny rozwój polskich przedsiębiorców. Chodzi właśnie o to, że musimy w pierwszej kolejności uzyskać zaufanie naszych wyborców. Łatwiej przekonać jest do oddania głosu kogoś, kto już raz na nas zagłosował, niż pozyskać w tym momencie nowego wyborcy.
To są hasła partii Korwin, hasła liberałów gospodarczych, a nie do końca hasła partii Ruch Narodowy, która miała inne hasła na sztandarach, a ekonomia była troszeczkę z tyłu.
Czy w zeszłych wyborach startowała partia Konfederacja, która ma jeszcze swój program i elementem bardzo istotnym programu Konfederacji jest jednak wolna przedsiębiorczość, wolny rynek oraz niskie podatki.
Kiedy będzie program Krzysztofa Bosaka?
Niedługo, do wyboru zostało 75 dni, więc naprawdę nie ma na co czekać, ale chcemy go jeszcze dobrze dopracować. Przy czym bardzo musimy mieć świadomość, jaki jest charakter wyborów prezydenckich. Raz, że to są wybory najbardziej osobiste, takie personalne. Ludzie głosują bardziej na osobę niż na partię, niż na program. To jest specyfika tych wyborów. Po drugie, bierzmy pod uwagę frekwencję. Druga tura wyborów prezydenckich zawsze są wybory o najwyższej możliwej frekwencji, w związku z czym głosują osoby najbardziej niezorientowane, które często w ogóle nie biorą udziału w wyborach, więc kampania prezydencka musi być mniej merytoryczna niż kampania parlamentarna. Ona musi się trochę inaczej wyglądać, bo chodzi o przekonanie do zagłosowania na jedną konkretną osobę, która zresztą nie będzie tak naprawdę rządziła państwem, będzie mogła co najwyżej wetować różnego rodzaju ustawy, ale nie mamy w Polsce systemu prezydenckiego, to nie są Stany Zjednoczone, więc od prezydenta naprawdę nie zależy, w jakim kierunku będzie rozwijało się państwo, on może tylko blokować niektóre rzeczy.
To ostatni temat, czyli program Rodzina 500+. Kidawa-Błońska wczoraj, pani marszałek, powiedziała, że ten program obraził ludzi pracujących, że ludzie, którzy ciężko pracują, czują się upokorzeni przez ten program. Z kolei państwa politycy, chociażby Dobromir Sośnierz, mówił, że ten program powinien zniknąć z naszej mapy polityki społecznej.
Nigdy nie krytykowałem programu 500+, z pozycji, że jest to upokarzające, czy też nigdy nie obrażałem beneficjentów programu 500+, co mam trójkę dzieci, więc dziwne, żebym sam siebie obrażał. Uważam, że w ten sposób nie powinno się mówić. Przy krytyce tego programu zawsze zwracam uwagę na jego po prostu nieskuteczność oraz olbrzymie koszty. Gdybyśmy te pieniądze wydali na wojsko, mielibyśmy, nie wiem, dwie dodatkowe dywizje. Nasze bezpieczeństwo narodowe byłoby zupełnie w innym miejscu niż teraz.
To co zrobić z tym programem? Zostawić? Zlikwidować?
On w obecnej formie się do niczego nie nadaje. Trzeba go co najmniej bardzo mocno zmodyfikować.
Doktor Sławomir Mentzen, ekonomista, doradca podatkowy, wiceprezes partii Korwin, lider Konfederacji i członek sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
W naszym raporcie o stanie kompanii do studia powróciła Magdalena Uchaniuk-Gadowska.
Łukasz Jankowski, takie rozmowy na temat kampanii będzie w Porankach Wnet, drodzy państwo, przeprowadzał, a my teraz posłuchajmy utworu The Kills, Future Starts Slow, a za kilka chwil porozmawiamy z panem redaktorem Tomaszem Terlikowskim o autorytecie Jeana Vaniera, o wspólnocie Arka i o tym, co się dzieje w Watykanie, w Kościele, w związku z tymi rewelacjami.